Witam Państwa, Lech Pilarski. Nadal sytuacja napięta na naszej granicy z Białorusią. Dziś Kościół katolicki w Polsce zaapelował o humanitarną pomoc dla uchodźców. Nierozwiązana nadal jest również kwestia Turowa. Czy ten pad rozwikłają wybory w Czechach? Zajmiemy się także nowymi karami za wykroczenia drogowe. Ostatnio w debacie nad propozycjami rządu padły mocne słowa. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A są dzisiaj z nami posłowie Prawa i Sprawiedliwości Adam Andruszkiewicz. Witam.
Dzień dobry.
Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Konfederacji Robert Winnicki.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
To zaczniemy od sytuacji na granicy. Paweł Krutul ostatnio brał udział w spotkaniach z przedstawicielami Straży Granicznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy jest jakiś pomysł, żeby rozwiązać ten problem graniczny? Bo zdaje się, że przegrywamy trochę medialnie.
Panie redaktorze, drodzy Państwo, tak jak on wspomniał, tak, jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i Administracji Spraw Wewnętrznych i mamy te utajnione spotkania dość często, regularnie. No ale niestety należy tutaj stwierdzić, że dalej mamy naszą granicę nieszczelną pomimo wysiłku, jeżeli chodzi o rozdysponowanie większej ilości wojska, Straży Granicznej, Policji. Nasza zielona granica dalej nie jest szczelna, na czym ubolewam. I sprowadzenie stanu i przedłużanie stanu wyjątkowego uważam, że niczemu temu nie służy, czemu udowodnił ten miesiąc i ostatnie dni, że dalej uchodźcy są odnajdywani kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Także rząd Prawa i Sprawiedliwości musi większych wysiłków dokonać, żeby uszczelnić zieloną granicę, bo nie może być ona nieszczelną. Nie zapominajmy, że to jest granica Schengen i ta granica musi bez względu na wszystko być szczelna, a nie jest szczelną granicą, na czym ubolewam. No więcej nie mogę powiedzieć, bo to są materiały tajne, bo widzieliśmy, jeżeli chodzi o przekraczania granice w różnych miejscach. Nie zapominajmy, że mamy 420 kilometrów, jeżeli chodzi o granicę z Białorusią. Ogrodzenie jest stawiane i z tego, co rozmawiałem z generałem, odpowiedzialnym za stawianie ogrodzenia pionowego i poziomego w tym miesiącu, powinien to ukończyć. I chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o odcinki, gdzie jest stawiane to ogrodzenie, to Straż Graniczna wyznacza wojsku i wojsko właśnie w tych miejscach newralgicznych, gdzie jest najwięcej tych przekroczeń, to ogrodzenie jest stawiane. Także wojsko na pewno jest dużym wsparciem. Niemniej jednak, jak widać, sobie nie radzimy i uważamy tutaj, że stan wyjątkowy temu nie pomógł w prowadzeniu. Apelowaliśmy do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wpuścić dziennikarzy z akredytacją na granicę polską, białoruską. Apelowaliśmy również, żeby jeżeli są, przekraczają dzieci z matkami, żeby tych dzieci nie odprawiać z powrotem na granicę, żeby udzielić im schronienia. To może na tyle w tej pierwszej części wypowiedzi.
To posłuchajmy teraz posła Konfederacji Roberta Winnickiego.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Szanowni Państwo, to tak, w dwóch słowach najpierw o tym, co się dzieje na granicy. Na granicy oczywiście dzieje się źle i o tyle zgodzę się z panem posłem Krutulem, że czas jest marnowany. Przy czym czas jest marnowany nie tylko przez poprzedni miesiąc na postawienie tego ogrodzenia z prawdziwego zdarzenia. My mówimy raczej o tym, żeby to był mur niż ogrodzenie. Przy czym mur nie należy tutaj traktować w sposób dosłowny przez murowanie z cegieł czegokolwiek na przykład, tylko poprzez bardzo solidną konstrukcję, która wytrzyma też i czas, i wszelkie inne warunki atmosferyczne. I przykłady tego typu instalacji są chociażby na granicy grecko-tureckiej, granicy zewnętrznej Unii Europejskiej na południu Europy. Ale zwrócę też uwagę, że nie chodzi wyłącznie o ostatni miesiąc, dlatego że my z tym kryzysem borykamy się nie od września, nie od sierpnia, nie od lipca, tylko tak naprawdę przez cały rok obecny w sposób wzrastający, ale jednak przez cały rok notujemy nasilenie prób nielegalnego przekroczenia granicy i o tym trzeba było już myśleć, trzeba było działać wcześniej. Więc te wszystkie działania, które podejmuje dzisiaj rząd, są działaniami mocno spóźnionymi, na to trzeba zwrócić uwagę. Druga natomiast sprawa, jeśli chodzi o stan wyjątkowy. Panie pośle, stan wyjątkowy nie tyle jest potrzebny, żeby wzmacniać obronę granicy z zewnątrz, bo tutaj niewiele stan wyjątkowy temu pomaga, zewnętrznej obronie granic, czyli przed tymi nielegalnymi imigrantami. Podkreślmy, że to są nielegalni imigranci, a nie żadni uchodźcy. To są, znaczy, jest terminologicznie absolutnie niepoprawne używanie wobec nich sformułowania uchodźcy, dlatego że uchodźcami w sensie prawno-międzynarodowym, w sensie dosłownym, są ludzie, którzy trafiają do pierwszego bezpiecznego kraju, z kraju, w którego ich życie, zdrowie, bezpieczeństwo są zagrożone. Białoruś, na którą lwia część z nich przylatuje wyczarterowanymi samolotami, płacąc za to tysiące dolarów, i mając obiecane przez Łukaszenkę i jego aparat tam przerzut do Unii Europejskiej, a nawet konkretnie do Niemiec, i wielu z nich nagle jest trochę zaskoczonych, że po przekroczeniu granicy białoruskiej nie trafiają do Niemiec, no to nie jest uchodźca. To jest imigrant ekonomiczny, próbujący nielegalnie przedrzeć się przez granicę. Zwróćmy na to uwagę. I jeśli mowa też o kobietach i dzieciach, to oczywiście dramat każdego dziecka jest dramatem wstrząsającym. Tylko powiedzmy sobie, że w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za te dzieci, za ich los są ich rodzice. Po drugie, odpowiedzialny za to, co się dzieje, jest odpowiedzialnym jest państwo białoruskie, którą całą tą nielegalną operację organizuje. Po trzecie, odpowiedzialnymi są ci politycy również nad Wisłą, którzy w sposób nieodpowiedzialny nawołują do otwierania granic, ponieważ zachęcają do tego kolejnych do przyjazdu. I podsumowując jeszcze kwestię stanu wyjątkowego, wobec którego marnowania czasu mamy też duże zastrzeżenia wobec rządu. Mimo wszystko poparliśmy jako Konfederacja to przedłużanie stanu wyjątkowego z jednego prostego powodu. Tej granicy dzisiaj trzeba bronić z dwóch stron. Nie tylko przed białoruskimi służbami i nielegalną imigracją, ale trzeba bronić przed tym, co obserwowaliśmy w ubiegły czwartek w Sejmie, w Warszawie na Wiejskiej. Obserwowaliśmy totalny pokaz histerii zorganizowanej przez posłów, posłanki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Ta ciężka histeria to jest najlepszy młyn na wodę Łukaszenki, który jak zobaczył, do jakiego poziomu rozchwiania emocjonalnego, nie wiem, czy w niektórych przypadkach psychicznego, nie jest w stanie doprowadzić tam 1/3 czy pół polskiej klasy politycznej. Na pewno zamówił kolejne dziesiątki samolotów z kolejnymi tysiącami imigrantów na pokładzie, po to tylko, żeby destabilizować sytuację w Polsce. No proszę państwa, jesteśmy dzisiaj w sytuacji takiej, gdzie trzeba bronić granicy z dwóch stron. Z jednej strony przed służbami Łukaszenki nielegalnymi imigrantami, a z drugiej strony przed histerykami, histeryczkami z Lewicy, z Platformy i z innych ugrupowań, którzy po prostu najchętniej, nie wiem, wpuściliby tutaj cały świat.
To spróbujmy połączyć się z posłem Adamem Andruszkiewiczem. Mamy
tak, jestem
łączność. Mamy łączność, bo na moment zniknął pan nam z internetu. Teraz już mam nadzieję, że nie będzie takich kłopotów. To proszę pana o komentarz i do tych wypowiedzi, i do całej sytuacji, która jest na wschodniej granicy. Jakie będą działania rządu, żeby przynajmniej medialnie nie przegrywać? No i jakby pan skomentował apel episkopatu o wsparcie humanitarne dla uchodźców?
Panie redaktorze, największym obowiązkiem naszego rządu, Prawa i Sprawiedliwości, ale także parlamentarzystów, którzy stąd są, wywodzą się z ziemi podlaskiej, jest właśnie obrona bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. I to właśnie czynimy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości. Stąd też decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Widzieliśmy, co się działo na granicy, gdzie przecież z każdym dniem służby białorusko-rosyjskie jakby zwiększały, eskalowały poziom przerzucanych imigrantów na naszą granicę. I po prostu była sytuacja taka, że po pierwsze no, musieliśmy wesprzeć nasze służby, które same jakby wnosiły także o to, żeby ten stan wyjątkowy wprowadzić, ale z drugiej strony obserwowaliśmy niestety no, wręcz żałosne zachowania posłów opozycji. Tu chociażby słynny poseł Staczewski, który biegał pomiędzy funkcjonariuszami Straży Granicznej Wojska Polskiego, posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy tam rzucali jakimiś workami i tam biegali wokół tych naszych żołnierzy. Musieliśmy po prostu zrobić wszystko, żeby ta granica była odseparowana od tego typu zachowań, żeby była bezpieczna po prostu, bo znaczy, no, panie rektorze, tutaj dla nas najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych kobiet, naszych dzieci, naszych rodaków, no i poza tym musimy w wymiarze międzynarodowym pokazać, że granica Rzeczpospolitej na wschodzie jest szczelna, ponieważ jeśli Łukaszenka, jeśli pan Putin, jeśli inni zobaczą, że ta granica jest szczelna, to wtedy dopiero będą się cofać z tego procederu. Natomiast w momencie, kiedy my będziemy ulegać, kiedy będziemy pokazywać, że tutaj można sobie biegać po tej granicy, że można nielegalnie przekraczać, że w wyniku nacisku opozycji także będziemy przyjmować tysiące nielegalnych imigrantów, no to wówczas to będzie tylko eskalowało. To znaczy to tylko w Mińsku i w Moskwie będzie budzić pomysły, żeby przewozić tutaj kolejne tysiące osób. Ze szkodą i krzywdą także dla tych osób. Także ja bym tutaj jednak wymagał naszej klasy politycznej, zwłaszcza o tej pozycji lewicowo-liberalnej, żeby sięgnęła po rozum do głowy i przestała eskalować ten konflikt od wewnątrz, bo my na pewno, panie redaktorze, my nie ustąpimy. Znaczy tutaj oczywiście, że pomoc najbiedniejszym, pomoc najsłabszym, tak jak dzieciom na przykład, to wszyscy jesteśmy za tym, żeby dzieciom pomagać. Natomiast na pewno, jeśli zaczniemy wszystkich przyjmować jak leci, tak, i żeby, jeśli zaczniemy ulegać takim szantażom emocjonalnym, to na pewno nie pomoże, panie rektorze. To spowoduje, że będziemy mieli kolejne tysiące właśnie osób zwolonych na tą granicę. I tak, żebym prosił na opozycję, żeby przestała grać w szantażu emocjonalnym, no bo po prostu tu chodzi o bezpieczeństwo, to jest dla nas najważniejsze.
Ale mam pytanie, czy rząd planuje na przykład no, emisję czy aktywność w sieci, żeby wyemitować materiały na przykład po arabsku, po kurdyjsku, że nasza granica jest chroniona, że tutaj nielegalne przekroczenie będzie zwalczane po to, żeby ten przekaz dotarł do tych, którzy są no, jakby nie patrzeć naciągani przez różnorodne służby w eskalacji tego konfliktu.
No, jak wiemy, panie redaktorze, nasz rząd zdecydował na przykład o uruchomieniu wysyłania SMS-ów do telefonów komórkowych, które łączą się ze stacjami bazowymi zlokalizowanymi przy naszej granicy i migranci, którzy od strony białoruskiej próbują przekraczać granice z Polską nielegalnie, takie SMS otrzymują, że granica jest szczelna, że jest bezpieczna, że są tutaj niepożądani, żeby absolutnie nie słuchali się pograniczników białoruskich i żeby zawracali z powrotem na Białoruś. To jest jedna z takich technik, ale te kampanie w sieci, o których pan mówi, na pewno są godne rozważenia. Ja dopytam MSZ, czy takie kampanie są już prowadzone.
Włącza się do rozmowy poseł Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Panie pośle, w Michałowie dzieci nie przyszły, że tak powiem, jeżeli granica by była szczelna z matkami, żeby była jasność, znalazły się tam. Samorządowcy z Michałowa chcieli udzielić pomocy tym dzieciom i matkom, ale Straż Graniczna z powrotem z przekazów dziennikarzy i miejscowej ludności poinformowała nas, że zostały z powrotem wywiezione do lasu na granicę polsko-białoruską. Nie sądzę, żeby episkopat, żeby pan katolik, ja katolik, się na to zgodził. Pan ma też małe dziecko, ja też mam małe dziecko w tym wieku. Wyobraża pan sobie, że pana żonę w nocy wywożą do lasu i zostawiają? Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ja wiem jedno. Straż Graniczna, wojsko i policja sobie z tym zagrożeniem poradzą. Tylko Prawu i Sprawiedliwości na tym zależy, bo to jest kura znosząca złote jaja przed wyborami. Ten konflikt i niedopuszczanie mediów, Frontexu i nikogo więcej będą grillowali tym tematem. Zobaczycie państwo, że tak będzie. To jest dla nich super paliwo polityczne. I niestety potwierdzam, ta konferencja, która odbyła się w poniedziałek z ministrem Błaszczakiem, z ministrem Kamińskim, z tymi zwierzętami, ja w wieku 47 lat zobaczyłem pierwszy raz zdjęcia z pornografią zoofilską od premiera, od ministra mojego rządu. Za to jest wyrok 12 lat pozbawienia wolności za za pokazywanie takich zdjęć na forum publicznym. Minister Błaszczak to zrobił, minister Kamiński to zrobił. I po pierwsze, to były zdjęcia sprzed kilkunastu lat. Pan się może odnosić, ile pan sobie życzy. Wykorzystujecie ten konflikt i zawiązujecie ręce pogranicznikom i wojskowym nieodpowiednim decyzjom. Oni muszą to wykonywać, bo to jest służba. Ja nigdy złego słowa nie powiem na mundur policjanta, proszę, na mundur strażnika i na mundur żołnierza polskiego. Ale niestety oni muszą wykonywać wasze obowiązki, wasze polecenia. I to jest najgorsze w tym wszystkim.
Dziękuję. Adam Andruszkiewicz.
To panie redaktorze, ja się za głowę się łapię, chociaż w radiu tego nie widać, jak słucham, to, co mówi pan poseł Krutul.
Ale to na dlatego, szczęście.
Pewnie nie wiem, czy na szczęście, może byłoby lepiej widać po prostu poziom aberracji, który tutaj pan poseł stosuje, dlatego że z tej wypowiedzi to wynika, że my się jako Prawo i Sprawiedliwość cieszymy wręcz tego konfliktu, który ma miejsce na granicy, który jest wielkim nieszczęściem. Absolutnie my się z tego nie cieszymy, nie jest to dla nas konflikt pożądany.
Dopuśćcie dziennikarze kredytowani.
I robimy wszystko. Panie pośle,
proszę na moment.
Proszę nie przerywać. Ja panu nie przerywałem, no teraz panu nie przerwałem, więc prosiłbym o wzajemność. Ale pan doskonale wie, panie pośle, co się działo, kiedy byli również dziennikarze niektórych stacji, bo ja oczywiście nie mówię, że wszyscy dziennikarze robią złą pracę. Absolutnie tego nigdy nie powiem. Ale były pojedyncze sytuacje, takie chociażby pan redaktor z TVN-u, który na przykład domagał się publicznie ujawniania danych personalnych funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy chronią naszą wschodnią granicę. W związku z powyższym to pokazało, że niektóre stacje robią nam, mówiąc wprost, dywersyjną robotę na tej granicy. A tutaj chodzi o bezpieczeństwo, panie pośle, bezpieczeństwo. I tym dzieciom, i tym kobietom najlepiej pomożemy wtedy, kiedy damy jasny sygnał, że jeśli chcą być uchodźcami, to powinni o taki status wystąpić na Białorusi, tam zgłosić się jako uchodźca, bo na Białorusi nie ma konfliktu zbrojnego. A na pewno nie możemy dać sygnału do krajów arabskich, że Polska jest miejscem, przez które można nielegalnie przekraczać granicę, bo to spowoduje, że tych kobiet i dzieci będzie pan miał jeszcze więcej. To jest logika. Tylko
ale
tyle,
kto daje taki przekaz? Czy ja daję taki przekaz, że ja mówię, że granica pana, zielona musi również być szczelna.
Opozycja,
panie pośle, pozwólmy, no, bo w internecie jest problem z dialogowaniem. To panowie już skończyli swoje wystąpienia. Teraz Robert Winnicki. Halo, panie pośle. Robert Winnicki, czy jest z nami? Chyba się...
Jestem. Tak, już przytaczam. Przytaczam wiadomość, którą jeden z naszych posłów dostał od pan poseł Krutul, tutaj się powołuje na żołnierzy, na rozmowy z żołnierzami, no to dostał takiego SMS-a od jednego z żołnierzy służących na granicy. Po pierwsze, macie 1000% poparcia dla muru, dla idei budowy muru od wszystkich mundurowych. Dlatego, że jeśli tego muru na granicy nie wybudujemy, to będziemy mieli tam cały czas stan nadzwyczajny polegający na tym, że Straż Graniczna sama sobie nie poradzi. Znaczy na tych 400 kilometrach nie da rady, żeby stali wszędzie 24 godziny na dobę przedstawiciele Straży Granicznej. Dwa. Zaczynają się groźby ze strony imigrantów w stronę żołnierzy i funkcjonariuszy straży, typu zabiję ciebie i twoją rodzinę po angielsku, albo gesty podrzynania gardła. Takie rzeczy się też już zaczynają i miejmy też świadomość, że funkcjonariusze w takich warunkach tam funkcjonują. Potrzeba tutaj mniej propagandy, o tym też informują żołnierze, to jest to przytyczek strony rządowej, że są przywożone jacyś ludzie, którzy nagrywają filmy, jak to jednostki specjalne strzegą granicy, a więcej wojska stojącego na pasie granicznym. Tam, gdzie jesteśmy, praktycznie nie ma przejść. I teraz kolejna sprawa to jest kwestia dotycząca tych, którzy już do Polski się przedarli i kwestia tych słynnych dzieci w Michałowie, których tak klub Lewicy i tak klub Koalicji Obywatelskiej krzyczały w czwartek, a potem jeszcze na rozdaniu nagrodnika celebryci lewicowo-liberalni na ten temat wylewali krokodyle łzy. Jeśli mnie pamięć nie myli, to akurat ta grupa, o którą było tyle wrzasku, nie chciała skorzystać z możliwości wniosku o azyl w Polsce. 44%, prawie połowa ludzi, którzy przedzierają się przez tą granicę i trafiają w polskie ręce do tych miejsc zatrzymania, do tych skupisk, do których są kierowani przez Straż Graniczną, nie chce opieki międzynarodowej. To znaczy oni nie chcą. Dlaczego nie chcą opieki międzynarodowej? Bo wiedzą, że jeśli ta opieka międzynarodowa, że jeśli wystąpią w Polsce o azyl, to już nie ruszą na wymarzoną podróż do Europy Zachodniej. Bo to jest ich cel, bo wiedzą, że w Niemczech czy gdzie indziej jest lepsza pomoc socjalna niż w Polsce. No miejmy też świadomość, że to są tego typu liczby. Połowa tych osób nie chce azylu w Polsce. W związku z czym nie ma innej możliwości prawnej niż zawrócić to towarzystwo na granicę. I wtedy naprawdę mimo propagandy, jaką sieją niektóre środowiska, poruszające zdjęcia, oczywiście pokazując jednego czy drugiego dziecka, to naprawdę nie ma innego odpowiedzialnego za ten stan rzeczy niż rodzic, który podejmuje taką, a nie inną decyzję. Takie są fakty, szanowni państwo.
Mam nadzieję, że znajdzie się rozwiązanie tej sprawy, tego problemu, jak sugerują szczególnie ci, którzy pilnują tej granicy. Mur by się przydał po to, żeby uszczelnić granicę, żeby nie było można przekraczać jej nielegalnie, szczególnie w tych miejscach, gdzie jest słabo chroniona. A zatem kończymy ten temat, będziemy do niego oczywiście wracali. Teraz proponuję, byśmy na moment zajęli się kwestią Turowa. Czy jest możliwość szybkiego rozwiązania tej sprawy? No bo cały czas te 500 tysięcy euro kary jednak bije codziennie. No ale wszyscy wiedzą, że zamknięcie elektrowni, jak i kopalni z dnia na dzień nie jest możliwe. W związku z tym te kary będą naliczane, a zamknięcie elektrowni spowodowałoby olbrzymie kłopoty energetyczne. Adam Andruszkiewicz, czy rząd jednak widzi jakieś rozwiązanie, czy będzie czekał do wyborów w Czechach, żeby się zmieniła koalicja rządowa?
To panie rektorze, wiemy, że wybory w Czechach są lada moment i my również mamy taką nadzieję, że po wyborach no, ta sprawa przestanie być sprawą, która jest ewidentnie wykorzystywana na użytek kampanii wyborczej w Czechach i która spowoduje, że również czeskie elity ruszą po rozum do głowy i zrozumieją, że mają na stole świetną ofertę ze strony państwa polskiego, która jest ofertą do jak najbardziej do realizacji i będzie korzystna dla obu narodów tam sąsiadujących z sobą przecież na granicy na Dolnym Śląsku. Natomiast panie redaktorze, Czesi w ostatniej chwili, kiedy już było praktycznie wypracowane to porozumienie, zaproponowali zupełnie absurdalne koncepcje, aby w tej umowie zawrzeć punkt o tym, że ona nie może być wypowiedziana, co się nie zdarza praktycznie w umowach bilateralnych pomiędzy suwerennymi krajami. No, nie można wypowiedzenia umowy, to można stosować ewentualnie, jeśli jest państwem satelickim, być może kiedyś PRL może wobec Sowietów mógł takie umowy zawierać, my takich umów nie zawieramy. Natomiast panie redaktorze, absolutnie polski rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na wyłączenie ani kopalni, ani wygaszenie kopalni w Turowie, ani wyłączenie tej elektrowni pod presją no, jakichś tutaj sędziów unijnych, tak? Dlatego że tutaj chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa i Polaków, nie będziemy się uginać. Natomiast panie rektorze, trzeba też jasno powiedzieć, że to jest kolejna sytuacja, w której nasza opozycja zamiast stać murem za nami, to niejednokrotnie wskazuje na to, że to jest nasza wina. To mnie przeraża, że kiedy mówimy o konflikcie z Białorusią, ja słyszę ze strony Koalicji Obywatelskiej na przykład, że to jest nasza wina i kiedy rozmawiamy o konflikcie z Czechami, również posłowie, na przykład, nie wiem, pan Trzaskowski ostatnio chociażby mówił, że trzeba natychmiast zrealizować ten wyrok. No to jest hańba, że mamy taką sytuację i mam nadzieję, że tutaj jednak, kiedy ta kampania wyborcza za chwilkę się w Czechach skończy, no to będzie wszystko wrócić do normy i się dogadamy naprawdę, bo z polskiej strony jest wola.
Paweł Krutul.
Hańbą jest, że mamy takich negocjatorów w naszym rządzie. To jest hańba. Faktycznie tutaj się mogę zgodzić, bo żeby ci panowie funkcjonowali w prywatnym biznesie, to by nie zagrzali tam nawet miesiąca, kwartału. Po prostu byliby zwolnieni.
Ale nie sądzi pan, panie pośle, pół pytania. Okay. Dlaczego my, znaczy nasze społeczeństwo, nasze organizacje nie występują do TSUE, do rządów Czech, do rządów Niemiec o to, żeby uregulować sprawy wodne w związku z wydobywaniem węgla przez na ich terenie?
Panie redaktorze, do tego chciałem nawiązać. Problem się pojawił już 8-9 miesięcy temu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak widać, ten temat zbagatelizował, dlatego dzisiaj płacimy 2 miliony złotych dziennie kary. Nie wiem, czy sobie słuchacze zdają sobie sprawę, że za 5 dni można wybudować za to przedszkole, żłobek w Białymstoku, w Suwałkach, w Łomży, gdziekolwiek indziej. I tych przedszkoli, żłobków w ciągu miesiąca mogę powstać dużo więcej. Ciekawe, czy ktoś podniesie za to polityczną i prawną odpowiedzialność. Nie sądzę. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kopalnię Turów i spór z Czechami, przez naszą kopalnię mają problemy z wodą pitną. Dawno temu można było się porozumieć i powinniśmy zbudować wodociąg i zaopatrzyć Czechów w wodę pitną. I oczywiście Lewica też jest za wygaszaniem kopalni. Nie można tego zrobić w miesiąc, dwa miesiące, w dwa lata, w trzy lata. Do tego potrzebny jest proces, ale do tego trzeba usiąść dużo, dużo było wcześniej. Wiadomo, politycy Czesi teraz to podkręcają, bo w ten weekend mają wybory i do wyborów na pewno się tutaj porozumienia żadnego by nie było i to już było wiadome miesiąc wcześniej, bo dla nich jest to teraz paliwo polityczne. Tak jak paliwem politycznym, tak jak mówiłem wcześniej, jest granica Białorusi dla Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, trzeba usiąść i się porozumieć po wyborach. W tym weekendzie powinni ministrowie pojechać, którzy mają wpływ na później to, co się wydarzy, jeżeli wynegocjują dane porozumienie za przyzwoleniem pana premiera Mateusza Morawieckiego, ale Czesi nie mają wody. I tutaj przez naszą kopalnię nie będą mieli tej wody. Dlatego potrzebne jest zbudowanie wodociągu i wspomożenie się z naszej strony, sięgnięcie do unijnych funduszy, żeby się do tego Unia Europejska dołożyła, dorzuciła. I wtedy znowu byśmy mieli spokój, ale jeżeli chodzi o sąsiedztwo.
Pytanie, które zadałem przed chwilą. Dlaczego nie domagamy się zamknięcia kopalń w Czechach i w Niemczech?
Proszę się zapytać rządzących.
No ale posłów też. No też no, powinna ale, być taka to, akcja, to, bo tamte kopalnie, tamte kopalnie są znacznie większe i tam są również elektrownie, które spalają węgiel brunatny. Przypomnę tylko, to takie informacje z geografii, że mamy w naszym kraju dominujący wiatr z zachodu. Coś tam jedzie. Dominujący wiatr z zachodu, w związku z tym wszystkie spaliny z tych elektrowni ciągną nad Polskę i swego czasu wielka katastrofa ekologiczna miała miejsce w Sudetach, między innymi z powodu kwaśnych deszczów wypadło tam mnóstwo drzew iglastych. I nie widać poprawy.
Panie redaktorze, tym przykładem podpowiedział pan negocjatorem z Prawa i Sprawiedliwości, jakich argumentów mogą użyć,
ale
jeżeli chodzi
tutaj o
spór. My nie siedzimy, jeżeli chodzi przy stole z Czechami i negocjujemy tutaj, żeby doszło do porozumienia.
Ale macie swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim
i tak
dalej.
Ale to jest właśnie argument, żeby te kary nie były nakładane albo były pomniejszone, bo z wyniku tego, o czym pan redaktor powiedział, nasze środowisko również ucierpiało i z tym mamy związane koszty, żeby odbudować faunę i florę na tym terenie. Także to jest jeden z argumentów, który trzeba wykorzystać. No ale no to my mamy mówić ministrom Prawa i Sprawiedliwości, żeby też takiego argumentu użyli, żeby tej kary w stosunku do Polski nie było? No, panie redaktorze, no o czym my mówimy?
Teraz Robert Winnicki będzie mówił.
Szanowni Państwo, temat to tyle mi bliski, że ja się pochodzę z tamtych terenów, na tamtych terenach się wychowałem. I muszę powiedzieć, że to, co pan redaktor wspomniał o tych kwaśnych deszczach, to rzeczywiście była katastrofa ekologiczna w Sudetach kilkadziesiąt lat temu. Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej, głównie ze względu na zmianę technologiczną. Kiedy dzisiaj słyszę też od przedstawicieli, prawda, tych sił, które chcą jak najszybszej likwidacji polskiego górnictwa, jak bardzo zatruwa to środowisko, no to tylko mogę się uśmiechnąć, bo ja pamiętam, jak wyglądał początek lat 90. i rzeczywiście Turów mocno pylił, jak to wyglądało już na początku lat 2000, kiedy naprawdę zamontowano filtry, kiedy ta produkcja i spalanie węgla już jednak inaczej ma miejsce. Natomiast, szanowni Państwo, to jest, tu błędy są na tak wielu poziomach, że audycji by nie starczyło. Pierwszy poziom jest taki, że PiS zupełnie błędnie diagnozuje całą politykę zagraniczną. PiS sobie dzieli państwa na złe i dobre, tak trochę aksjologicznie, i ze złymi to mamy złe relacje, a z dobrymi to w ogóle nie trzeba dbać o te relacje i tylko poklepywać się po plecach. No i Czechy zostały zaliczone do państw dobrych, z którymi, prawda, nie będziemy toczyć wojen, w związku z czym te relacje muszą być zawsze kwitnące. No a polityka międzynarodowa to nie jest polityka złych i dobrych państw, tylko to jest polityka interesów. Czesi mają swój interes, w tym interes polityczny, żeby nas w tej sprawie przygrillować. Mają kampanię wyborczą, w której rząd pręży muskuły. I proszę mi wierzyć, tym pewne resentymenty wobec Polski w Czechach są. Oni pamiętają na przykład 68. udział wojska ludowego, wojska polskiego w inwazji na Czechosłowację. To po drugiej stronie granicy tam są takie resentymenty w polską stronę. I rządzący obecnie też to rozgrywają, zwłaszcza w toku kampanii wyborczej. Pierwsza informacja jest taka, że nie należało się spodziewać, zwłaszcza teraz na końcówce kampanii wyborczej, że cokolwiek się załatwi w Czechach. Dziwię się zdziwieniu polskich tam ministrów środowiska i spraw zagranicznych, że oni teraz chcieli coś załatwić przed wyborami. Przed wyborami już nic nie załatwią. I niestety ta sprawa się przeciągnie, bo rząd też będzie się pewnie chwilę formował. Zanim się uformuje, to nie wiem, czy przed końcem roku to się wszystko załatwi. Druga sprawa, no to jest błąd właśnie polegający na tym, że państwo jest fajne i dobre, jak Czechy, tak myślą rządzący z PiS-u, no to wtedy nie mamy z nimi takich potężnych historycznych zaszłości jak z Niemcami czy z Rosjanami, no to nie trzeba za bardzo o te relacje dbać i wszystko swoim torem się potoczy. No nie. Zostały zawalone negocjacje na wielu poziomach i nawet nie w ciągu 8-9 miesięcy, ale w poprzedzających latach. I przede wszystkim jakby ten podstawowy został zawalony element, że jeśli chce się dojść do porozumienia z jakimś państwem, to trzeba tak kombinować, żeby możliwie dwie strony wyszły z twarzą. I tu chodzi oczywiście trochę o pieniądze, bo Czesi chcą sobie sfinansować te inwestycje swoje dotyczące wody z naszych pieniędzy i są w tym bardzo tacy uparci, ale tu chodzi też o pewne kwestie prestiżowe, tak? Nie należało spełniać wszystkich roszczeń czeskich, tym bardziej, że oni też mają swoje za uszami. Oni mają po swojej stronie żwirownie. Oni mają również kopalnie, oni mają zakłady, które również wpływają na sytuację hydrogeologiczną. I to nie jest tak oczywiste, że to wszystko kopalnia Turów powoduje ich problemy z wodą. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że nie tylko to, o czym pan redaktor mówił, ta katastrofa ekologiczna, która była również z kopalni elektrowni, nie tylko niemieckich, ale i czeskich, pyłami spowodowana, ale pamiętamy w Bogatynię zalaną bodajże 10 czy 11 lat temu, czyli tą Bogatynię, w której jest kopalnia Turów, gdzie też się mówiło o błędach ze strony czeskiej, które przyczyniły się do tego zalania miasta. Także jest tutaj na tym, jak to przy granicy, tak? Tak samo jak przy granicy z Białorusią czy z Litwą, tak i przy granicy z Czechami występują te nadgraniczne problemy, które można z Czechami, w moim przekonaniu, było załatwić polubownie, tylko mówiąc generalnie, ktoś to olał w rządzie, ktoś to olał. I dlaczego, ostatnie zdanie już, dlaczego ja widzę, że to zostało olane? Bo dwa tygodnie temu było w Komisji Spraw Zagranicznych przesłuchanie kandydata na ambasadora Polski w Republice Czeskiej. No bardzo sympatyczny pan, wywodzący się zresztą z Dolnego Śląska, tylko że no, zdradzający na tym przesłuchaniu komisji kompletny brak znajomości kanonu dyplomatycznego. Nie może zostawać ambasadorem człowiek, który tam prowadzi publicznie luźne dywagacje, a jak się ci wygrają wybory, to my zrobimy tak, a jak tamci to tak, a tak ci to źle, jak ci to dobrze. No szanowni państwo, ambasador musi być wytrawnym dyplomatą, który nie zależy niezależnie od tego, kto wygra wybory, będzie w sposób najlepszy realizował interesy kraju. Jeśli ambasador głośno dywaguje, kto jest lepszy albo gorszy dla zwycięstwa kogo w Czechach jest lepszy albo gorszy z polskiego punktu widzenia, to ten ambasador w razie zwycięstwa tych zwłaszcza, których diagnozował jako gorszych, wskazuje nas na gorszą pozycję negocjacyjną. No wystawili jakiegoś dyletanta i to jest obraz niestety polityki zagranicznej, dyplomatycznej tego rządu i to jest bardzo, bardzo złe.
Będziemy również do tej sprawy wracali, bo dotykać nas może ona w sposób absolutny, już zresztą dotyka, ale gdybyśmy wyłączyli te elektrownie, to tym bardziej byśmy konsekwencje tego wszystkiego ponosili. Na zakończenie, bo zdaje się, że nam tyle czasu tylko zostało, żeby zająć się sprawą mandatów, wykroczeń drogowych. Rząd proponuje radykalne zaostrzenie. Kary mają być kilkutysięczne i w trakcie debaty w ubiegłym tygodniu na ten temat poseł Konfederacji nie gryzł się w język, oceniając te propozycje. Robert Winnicki. Dlaczego?
Szanowni Państwo, ja bym takich zdecydowanych słów może nie użył, jak mój kolega z koła. Natomiast oczywiście, że problemem są kierowcy, którzy nadużywają prędkości, no już nie mówię o tych, którzy nadużywają alkoholu i wsiadają za kółko, bo to już jest zbrodnia, ale którzy nadużywają prędkości, którzy łamią przepisy. Natomiast takie radykalne rewolucje w prawodawstwie to nie jest coś, co moim zdaniem daje pożądane efekty. Tym bardziej, jeśli mówimy chociażby o takiej kwestii jak zagrożenie życia pieszych. Oczywiście, że nadmierna prędkość jest problemem chociażby w przypadku pieszych i tego, że oni giną przez to, że są potrąceni przez samochód. Natomiast zwróćmy uwagę, że jeśli mnie pamięć nie myli, to ponad 40% przypadków kolizji pieszego czy potrącenia pieszego przez samochód odbywa się z winy pieszego też, tak? I jeśli podnosimy tak drastycznie wyłącznie, to tak jak trochę z tą, ja obserwuję to w różnych miastach, od Białegostoku przez Warszawę, nie wiem, po Szczecin, Wrocław i tak dalej. Jeśli zmieniamy sytuację na taką, w której wyłącznie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na drodze jest kierowca, a pieszy wchodzący na pasy staje się świętą krową, to w dobie, w której no, mnóstwo z nas, bo mnie to też dotyczy, ja też chodzę często po mieście z telefonem, z nosem w telefonie, bo coś się tam dzieje, z kimś się rozmawia, albo jakieś wiadomości się śledzi na bieżąco, no ale nie może być tak, że cała odpowiedzialność jest przerzucana na kierowcę wyłącznie i pieszy będący na tej trasie, czy na przejściu, czy gdzieś po prostu przy drodze jest zwalniany z odpowiedzialności. To nie może tak funkcjonować. Więc to może nie jest głos przeciwko surowości wobec kierowców, to jest głos za równowagą. Za to, żeby nie zrzucać na kierowców wyłączną odpowiedzialność za to, co dzieje się na drodze, zwłaszcza kiedy mówimy o sytuacji pieszy kierowca.
Adam Andruszkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj taki mały obrazek przytoczę. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że to pieszy ma, zbliżając się do przejścia, bezwzględne pierwszeństwo i mam taki obraz Dukli, to jest takie fajne miasteczko na południu Polski, w województwie podkarpackim, gdzie jest trasa S19 i tam od granicy, od Barwinka jeżdżą wielkie ciężarówki, w stronę Barwinka również i w mieście co kilkadziesiąt metrów jest przejście dla pieszych i te ciężarówki ogromne, 30-50-tonowe, muszą się zatrzymywać, a kierowcy chcą tego uniknąć, bo przejeżdżając przez to miasto muszą wjechać pod górkę, czyli zjechać z górki i wjechać pod górkę. Każde zatrzymanie powoduje, że mamy ogromny hałas, ogromne wyziewy spalin. No tam by się przydała inna organizacja ruchu. Może te zmiany są przedwczesne, może najpierw powinniśmy bardziej zainwestować w przejścia dla pieszych, w poprawę bezpieczeństwa na nich. Pana komentarz. Pan Paweł Krutul, Nowa Lewica, również.
Jestem, panie redaktorze, się włączyłem. Panie redaktorze, no na pewno
Polska jako kraj jesteśmy niestety w niechlubnym czubie, jeżeli chodzi o wypadki w naszym kraju i również śmiertelne wypadki. Przepisy trzeba wyważać. No zobaczymy, co te przepisy pomogą. Można po roku ewentualnie sprawdzić statystyki, jak to wpłynęło na bezpieczeństwo pieszych kierowców w naszym kraju. Jeżeli gdzieś to się nie sprawdza, to trzeba by było tutaj wprowadzać w pewnym rodzaju nowelizację. No musimy robić wszystko, żeby mniej ginęło Polek i Polaków na naszych drogach. No czy w miastach, na przejściach, bo też mamy sporo tych wypadków, ale jeżeli chodzi o te drogi, to na pewno są miejsca, nie trzeba szukać dłuki, wystarczy spojrzeć na drogę Białystok-Augustów, gdzie też w miejscowościach te tiry jadą 24 godziny na dobę. Na tej trasie, o którą tutaj wnioskujemy, żeby była ekspresową, dwupasmową w każdą stronę. Zobaczymy, jak się to skończy. Finalnie mam nadzieję, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości i posłowie z tego regionu dołożą wszelkich starań, żeby u premiera Morawieckiego wysłupać dodatkowe środki na nasze województwo, żeby ta droga powstała. Tak, że to musi wszystko iść, że tak powiem, dwutorowo. Powinniśmy poprawiać stan naszych dróg i tych dróg, gdzie to nasilenie przez samochody ciężarowe jest duże i tych przejść też jest dużo, bo miejscowości są, bo dużo jest miejscowości i przejścia z jednej na drugą stronę. Także, no nie wiem, na tą chwilę uważam, że zobaczymy, co będzie po wprowadzeniu tych przepisów i po roku powinniśmy zrobić podsumowanie i ewentualnie pewne rzeczy skorygować, które nie sprawdziły.
Trzymamy za słowo. A dzisiaj dziękuję za spotkanie. Rozmawialiśmy z posłami Nowej Lewicy Pawłem Krutulem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Konfederacji Robertem Winnickim.
Ukłony. Do widzenia państwu.
Oraz posłem Prawa i Sprawiedliwości Adamem Andruszkiewiczem, który zniknął nam z fal łączności. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.